It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Meine Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wsparcia nie agresji. A więc wojna.
Niech wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie!
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 19 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Rok 1953 pełen był przełomowych wydarzeń w historii świata. Dwight Eisenhower został zaprzysiężony na 34. prezydenta Stanów Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii odbyła się koronacja Elżbiety II. Po raz pierwszy w historii telewizji przeprowadzono transmisję z ceremonii wręczenia Oscarów. Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za powieść Stary człowiek i morze, Kennedy poślubił młodszą o 12 lat dziennikarkę, Jacqueline Lee Boyer. Po raz pierwszy na naszej planecie wybuchła bomba wodorowa i pierwszy raz człowiek stanął na szczycie najwyższej góry świata, Mount Everestu. Ukazał się także pierwszy numer Playboya i zaprezentowano pierwszy przedprototypowy egzemplarz samochodu marki Syrena. No dobra, z tymi dwoma to akurat żartowałem. Wszystkie te wydarzenia razem wzięte zostały jednak przyćmione przez jedno. 5 marca 1953 roku zmarł Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, czyli Józef Stalin. To tragikomiczna historia pełna tajemnic i zagadek, których część poznaliśmy dopiero po wielu latach, a części nie poznamy zapewne już nigdy. Czy Stalin został ofiarą własnego systemu? Jego śmierć to naturalna kolej rzeczy, zbieg okoliczności czy misternie zaplanowany spisek? A jeśli spisek, to jaki udział w nim mieli jego najbliżsi współpracownicy? Ławrenty Beria, Nikołaj Bułganin, Georgij Malenkow, Wiaczesław Mołotow oraz Nikita Chruszczow. Który z nich ostatecznie wygrał walkę o schedę po Stalinie? Jak na śmierć tyrana zareagowano w Polsce i które polskie miasto oficjalnie zmieniło nazwę na Stalinogród? Zapraszam. Józef Stalin nie był dobrym wujkiem, to wiemy wszyscy. Raczej paranoicznym i brutalnym psychopatą, lubującym się w układaniu intryg, w wyniku których mógł zlikwidować dosłownie każdego. Od jego kaprysu zależało życie wszystkich, bez wyjątków. W wyniku jego działań życie straciło według różnych szacunków historyków od 30 do nawet 50 milionów ludzi. A według Normana Davisa w okresie stalinizmu śmierć poniosło co najmniej 55 milionów ofiar. Terror objął w pierwszym rzędzie zwykłych obywateli. Stalin nie cofnął się jednak także przed likwidacją ludzi będących na szczytach władzy. Za pomocą NKWD dokonywał masowej eksterminacji zarówno przeciwników politycznych, jak i swoich popleczników. Stalin władzę przejął namaszczony przez samego Lenina, który jednak miał wątpliwości co do tej kandydatury. Sporządził nawet notatkę dla kierownictwa partii, w której wskazywał na jego zbytnią agresję i brutalność. Rozważał w niej też, czy na czele państwa nie powinien stanąć Lew Trocki. Notatka ta jednak nigdy szerzej nie wypłynęła. Zapoznało się z nią zaledwie kilku ludzi, po czym notatka zniknęła. Sprawowanie totalitarnej władzy Stalin rozpoczął od przeprowadzenia czystek. Z jego rozkazu życie stracili m.in. jego konkurent Lew Trocki oraz jeden z najdolniejszych wojskowych dowódców, marszałek Michaił Tuchaczewski. W niektórych rejonach kraju zabito wszystkich działaczy partyjnych. Na przykład w Leningradzie zamordowano 150 delegatów na 17 zjazd partii, zostawiając przy życiu zaledwie dwóch. Z detalami opracowywał scenariusze pokazowych procesów, podczas których skazywano na śmierć wysokich rangą oficerów, działaczy partyjnych, inżynierów czy nawet lekarzy. Osobiście przekazywał dokładne polecenia, jakie zeznania należy wycisnąć z aresztowanych oraz jakie dowody należy sfabrykować. Takie czystki powtarzały się co kilka lat, sprawiając, że nikt, dosłownie nikt w Związku Radzieckim nie był pewny jutra. Nawet jego przyjaciele i najbliższa rodzina. Przekonał się o tym jego wieloletni przyjaciel, Sergo Ordżonikidze. Obaj byli przecież Gruzinami, a Ordżonikidze, jako jeden z nielicznych, był na tyle blisko Stalina, że zwracał się do niego po imieniu, czy starym pseudonimem partyjnym Koba. Nie przeszkodziło to jednak Stalinowi w tym, by prześladować przyjaciela, aresztować jego współpracowników i rodzonego brata. Ordżonikidze zmarł nagle, oficjalnie na atak serca. Jednak po wielu latach Nikita Chruszczow w tajnym referacie ujawnił, iż Ordżonikidze został zmuszony do samobójstwa. Istnieje również wersja, według której został skrytobójczo zamordowany przez NKWD we własnej sypialni. Stalinowi brakowało także empatii do własnej rodziny. Jakow Dżugaszwili, jego pierworodny syn z pierwszego małżeństwa, trafił podczas wojny do hitlerowskiego obozu. Niemcy, po zorientowaniu się, kto trafił w ich ręce, zaproponowali Stalinowi wymianę Jakowa na wziętego do niewoli pod Stalingradem feldmarszałka Paulusa. Stalin jednak odmówił, mówiąc: nie mam syna w niemieckiej niewoli. Po czym dodał, że nie ma jeńców wojennych, są tylko zdrajcy ojczyzny. I wydał NKWD polecenie aresztowania żony Jakowa, a swojej przecież synowej, na podstawie rozkazu numer 270, który mówił m.in. o aresztowaniu rodzin dezerterów i żołnierzy trafiających do niewoli. 14 kwietnia 1943 roku Jakow, od 2 lat wciąż przebywający w obozie, odmówił powrotu do baraku mieszkalnego i rzucił się w kierunku ogrodzenia z drutów pod napięciem. Do dziś nie wiadomo, czy najpierw dosięgła go kula wartownika, czy wcześniej zginął porażony prądem. Tak więc na tytuł Ojca Roku Stalin raczej nie za bardzo zasłużył. Mężem Roku też raczej nie był, skoro jego druga żona, Nadjeżda Aliujewa, otwarcie krytykująca brutalne postępowanie Stalina, wkrótce popełniła samobójstwo. Nie bez powodu podaję te przykłady paranoi i stylu rządzenia za pomocą bezwzględnego terroru oraz strachu. Bowiem wszystko to, czego przez wiele lat Stalin nauczył swoich podwładnych, obróciło się przeciwko niemu w ostatnich chwilach jego życia. Po wojnie Stalin szykował się do spodziewanej wojny z Zachodem, propagując wyścig zbrojeń, który objął Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Obok tego ponownie rozpoczął zakrojone na szeroką skalę prześladowania, a fatalna sytuacja gospodarcza kraju powodowała śmierć głodową milionów ludzi. Tymczasem Stalin robił się coraz bardziej podejrzliwy, szukając zdrajców w swym najbliższym otoczeniu. Ofiarą szykan stał się nawet były komisarz spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesław Mołotow. Tak, to ten od paktu Ribbentrop-Mołotow. Na polecenie Stalina w 1949 roku aresztowano jego żonę, Polinę Rzemczużynę, z pochodzenia Żydówkę. Oskarżono ją o to, że w ciągu szeregu lat utrzymywała przestępcze kontakty z żydowskimi nacjonalistami. Sam Mołotow z kolei stracił stanowisko ministra spraw zagranicznych. Wielu ludzi z aparatu władzy nie było pewnych, czy doczeka jutra. Ponoć ulubioną zagrywką Stalina było przechadzanie się po korytarzu i zadawanie pytania napotkanym osobom. Towarzyszu, to wy jeszcze żyjecie? Na jesieni 1952 roku Stalin rozpoczął jedną z największych prowokacji politycznych w ZSRR. Jej głównym celem było rozpętanie powszechnego terroru i kolejnych czystek w strukturach państwowych. Prowokacja, nazwana spiskiem lekarzy kremlowskich, rozpoczęła się od donosu lekarki Lidii Timaszuk z lecznicy na Kremlu, która poinformowała Stalina w grudniu 1952 roku o zamiarze jego uśmiercenia przez lekarzy specjalistów z kremlowskiego szpitala, w większości będącymi pochodzenia żydowskiego. W styczniu 1953 roku partyjna gazeta Prawda podała informację o rzekomym spisku lekarzy, którego celem miało być pozbawienie głównych przywódców Związku Radzieckiego życia w wyniku niewłaściwego leczenia. Sprawa została propagandowo nagłośniona, rozpętano jednocześnie publiczną nagonkę na potworów i morderców, którzy depczą święty sztandar nauki i kryją się pod płaszczykiem szanowanego i szlachetnego zawodu lekarza. Lekarzom zarzucono jednocześnie szpiegostwo na rzecz wywiadu brytyjskiego i amerykańskiego. Stalin wprost zakomunikował swoim tajnym służbom, iż jeśli nie uda wam się zdobyć przyznania się do winy lekarzy, skrócimy was o głowę. Nie dziwi więc, że bardzo szybko aresztowano lekarzy szkodników, w tym także od ponad 20 lat osobistego lekarza Stalina, Władimira Winogradowa. To był błąd, który już niedługo absolutnego władcę ZSRR miał kosztować życie. Wkrótce rozpoczęto śledztwo, którym Józef Stalin kierował osobiście, na bieżąco instruując oficerów śledczych co do metod przesłuchań i postępowania z aresztowanymi oraz formułowania zarzutów przeciwko nim. W efekcie zarzuty postawiano 5 wybitnym lekarzom i profesorom ze szpitala kremlowskiego, a dotyczyły one domniemanej próby zabójstwa 2 admirałów i marszałków ZSRR, w tym Iwana Koniewa i Aleksandra Wasilewskiego. Podczas aresztowania lekarzy poddawano torturom, w wyniku czego przyznali się do zarzucanych im czynów. To była zresztą stała praktyka NKWD, której szef Ławryntij Beria mówił wprost: dajcie mi aresztowanego na jedną noc, a przyzna się, że jest królem Anglii. 2 lekarzy nie wytrzymało jednak tortur i zmarło w trakcie śledztwa. Proces lekarzy był jednak także zagrożeniem dla samego Berii, dotychczas jednego z najbardziej zaufanych współpracowników Stalina. To on stał za organizacją czystek w strukturach politycznych państwa oraz w armii w drugiej połowie lat 30. Osobiście nadzorował przesiedlenia z polskich Kresów Wschodnich na początku wojny, które kosztowały życie wielu Polaków. Jako szef NKWD powinien był wiedzieć o śmiertelnym zagrożeniu, które czyha na najwyższych partyjnych działaczy, w tym na samego Stalina. Cała sprawa była, jak i sam proces lekarzy kremlowskich, oczywiście kolejną mistyfikacją dyktatora. Berię zaczęto oskarżać publicznie o zaniechania. Kolejny po Mołotowie z najbardziej dotychczas zaufanych ludzi brutalnego wodza popadał w coraz większą niełaskę. Na przełomie lat 1952-53 73-letni wówczas Stalin bardziej przypominał chorego, łysiejącego starca niż energicznego i groźnego dyktatora. Jego stan zdrowia systematycznie pogarszał się po udarze w 1949 roku i nie mógł nawet normalnie pisać. Wyglądał coraz gorzej i mówił coraz wolniej. Po raz ostatni publicznie wystąpił 5 października 1952 roku i widać było, jak bardzo się zmienił. Co ciekawe, zapowiedział wtedy oficjalnie, że biuro polityczne czekają zmiany personalne.
Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием. И мы, которые прислали съезду приветственные обращения, выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие.
Czyżby więc publicznie zapowiedział, że jego współpracownicy stracą życie? Z najbliższych współpracowników Stalina, Chruszczowa, Bułganina, Malenkowa, Mołotowa i Berii, tych 2 ostatnich mogło się spodziewać, że ich dni są policzone. Ale kto był następny? W ocenie Józefa Wisarionowicza stali się zbyt niebezpieczni. Nie potrzebował on w swoim otoczeniu ludzi silnych, wpływowych, którzy sprawując przez lata najwyższe stanowiska w państwie, rozbudowali swe zaplecze polityczne i mogliby kiedyś zamarzyć o pełni władzy. Musieli zginąć. Doskonale sobie jednak z tego zdawali sprawę. Niejednokrotnie widzieli, jak się to odbywa, ba, często sami byli wykonawcami rozkazów Stalina. W tamtym czasie z polityki można było wyjść tylko w jednym kierunku, na tamten świat. A teraz przyszła na nich kolej. Powstaje także inne pytanie. Czy tym przemówieniem, w którym w zawoalowany sposób wskazał, co ich czeka, Stalin sam na siebie nie wydał wyroku śmierci? 28 lutego 1953 roku Stalin na Kremlu oddawał się jednej ze swoich ulubionych rozrywek – oglądaniu amerykańskich westernów. Późnym wieczorem zaprosił swoich współpracowników na naradę do swojej tajnej daczy w Kuncewie. Do położonej kilkanaście kilometrów od Moskwy posiadłości dyktatora limuzynami pojechali Nikita Chruszczow, Ławrentij Beria, Nikołaj Bułganin oraz Wiaczesław Mołotow. Dyktatora zabezpieczały nadzwyczajne środki ostrożności. Gdy odbywał spotkania, nosił kamizelkę kuloodporną. Nie wychodził poza moskiewski Kreml, nie wizytował fabryk, nie wyjeżdżał na front. Większość czasu spędzał w swoim gabinecie. Posługiwał się licznymi sobowtórami, którzy m.in. machali do tłumów z trybuny na Placu Czerwonym. Nigdy nie schodził do tłumów wiwatujących na jego cześć w czasie państwowych świąt. Jego jedynym słabym punktem w rozkładzie zając był właściwie tylko wyjazd do daczy w Kuncewie. Dla Stalina, jak zwykle, podstawiono dwie pancerne limuzyny. Dla zmylenia potencjalnych zamachowców w jednej z nich siedział jeden z jego sobowtórów. Tym razem był to Felix Dadajew, którego na swojego sobowtóra osobiście wybrał sam Stalin. On sam także w ostatniej chwili wybierał, którą trasą ostatecznie ma pojechać jego limuzyna. Samochody zawsze otaczała liczna eskorta, z okolicznych domów na trasie przejazdu wysiedlono mieszkańców, a cała droga do Kuncewa była gęsto obstawiona agentami. Niektóre źródła podają, że trasy z Kremla do Kuncewa przez całą dobę strzegło nawet 1200 żołnierzy NKWD. 28 lutego 1953 roku Józef Stalin trasę do swojej podmoskiewskiej daczy, pilnowanej non-stop przez 120 ochroniarzy, przemierzył po raz ostatni. Co prawda nigdy nie udowodniono spisku najważniejszych polityków radzieckich na życie tyrana, jednak śledząc przebieg wydarzeń, zeznania świadków i późniejszą walkę o władzę, można znaleźć poszlaki, które wyraźnie wskazują, że wydarzenia z przełomu lutego i marca mają znamiona zamachu politycznego. Spotkania radzieckiego przywódcy z najbliższymi współpracownikami w Kuncewie nie należały do rzadkości i nie były niczym szczególnym. Jednak przed ostatnim spotkaniem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Na początku roku ze swojego stanowiska został nagle odwołany wieloletni szef ochrony osobistej Stalina, generał Nikołaj Własik. Na wskutek donosu, w którym życzliwi ludzie informowali o rzekomej kradzieży przez Własika kilku kilogramów kawioru oraz o utrzymywaniu przez niego relacji ze swoim żydowskim sąsiadem, Stalin osobiście rozkazał przenieść szefa swojej ochrony na fotel komendanta Łagru na głębokiej prowincji Związku Radzieckiego. Dwa tygodnie później generał został aresztowany. Kto był na tyle wpływowy, żeby w taki sposób usunąć najważniejszą osobę ochraniającą Stalina? Tego dokonać mógł jedynie szef tajnej policji politycznej, Ławrentij Beria, choć nigdy mu tego nie udowodniono. Faktem jest jednak, że generał Własik był bardzo cięty na Berię i głośno ostrzegał: gdy mnie zabraknie, Stalin nie przeżyje pół roku. I tak się dziwnie złożyło, że gdy 28 lutego doszło do spotkania na daczy w Kuncewie, to pilnujący od przeszło 20 lat bezpieczeństwa Stalina, szef ochrony osobistej, jak i wieloletni osobisty lekarz dyktatora, przebywali w więzieniach. Wbrew temu, czego można by się spodziewać po posiadłości wszechmocnego władcy jednego z największych krajów na świecie, dacza w Kuncewie nie imponowała przepychem. Wręcz przeciwnie, było dość skromnie. W budynku królowała boazeria, na ścianach wisiało kilka obrazów, ale były to głównie reprodukcje w prostych ramach. Sam Stalin nie przywiązywał większej wagi do rzeczy materialnych. Ze wspomnień jego ochroniarzy wiemy, że często po całonocnej pracy, bo dyktator uwielbiał nocny tryb życia, nad ranem kładł się na tapczanie, nakrywając się jedynie kocem lub starym wojskowym płaszczem. Narady odbywały się w wielkim salonie. Bardzo często przeradzały się zwyczajne libacje, a pijaństwo kończyło się bladym świtem. Nie inaczej, było 28 lutego 1953 roku. Stalina najbardziej interesowały postępy w śledztwie lekarzy kremlowskich. Dużo mniej sytuacja zagraniczna. Tocząca się wojna koreańska zaczęła przygasać, a w Stanach Zjednoczonych, na stanowisku prezydenta, wojowniczego Trumana zastąpił łagodniejszy Dwight Eisenhower. Spokojniejsza sytuacja geopolityczna to dobre okoliczności do przeprowadzenia kolejnych czystek. Narady w Kuncewie to były dziwne i toksyczne spotkania. Stalin, z jednej strony paranoik, cierpiący na manię prześladowczą i twierdzący wprost, że największe niebezpieczeństwo grozi mu nie z zewnątrz, ale ze strony swoich najbliższych współpracowników. Z drugiej strony niesamowicie samotny człowiek, po samobójczej śmierci żony i odepchnięciu pozostałych najbliższych, traktujący swoich podwładnych jak przybraną rodzinę. Choć trudno w to uwierzyć, gdyby nie oni, Stalin nie miałby do kogo ust otworzyć. Z kolei współpracownicy, wiedzący, że w każdej chwili, jednym skinieniem ręki, dyktator może się ich pozbyć, jechali na spotkania w Kuncewie, tak naprawdę nigdy nie mając stuprocentowej pewności, czy wrócą z powrotem. A jednak pili ze Stalinem gruzińskie wino i wspólnie tańczyli. Przodował w tym zwłaszcza Nikita Chruszczow, cieszący się najmniejszym szacunkiem Stalina, robiący trochę zabłazna. Nie inaczej było podczas ostatniej kolacji, gdy tyran kuksał palcem w brzuch otyłego Chruszczowa, każąc mu tańczyć ludowe gruzińskie i ukraińskie tańce. Ten nie miał wyjścia i choć z ociąganiem, bo bardzo dokuczały mu już kolana, ku wielkiemu rozbawieniu komunistycznych dygnitarzy spełnił życzenie Stalina. Toczyła się więc upokarzająca impreza, na której goście musieli się strzec, podobnie jak i gospodarz. Chruszczow robił za kelnera i rozlewał wino, a panicznie bojący się otrucia Stalin podchodził do każdego z gości i zamieniał kieliszki. Nigdy nie pił z kieliszka, który przed nim postawiono. On sam jednak nigdy nie był na tyle nietrzeźwy, aby utracić kontrolę nad sobą i otoczeniem. Nikita Chruszczow wspominał po latach, że imprezy te miały za zadanie głównie upić gości i sprowokować ich do głupich lub nieprzemyślanych wypowiedzi. Kto nie pił, był podejrzany. Alkohol miał wyciągnąć prawdę nawet z najbardziej pilnującego się towarzystwa. Libacja zakończyła się w niedzielę, 1 marca o godzinie 4 rano. Goście odjechali, a Stalin udał się do swojego pokoju. Od tego momentu przebieg kolejnych godzin osnuty jest mgłą tajemnicy, a wydarzenia znamy jedynie z relacji ochroniarzy, strzegących tego dnia daczy w Kuncewie. Stalin nie wychodził z pokoju przez cały dzień, nie dzwonił po służbę, nie prosił choćby o podanie posiłku. Po takich całonocnych pijaństwach wstawał przeważnie około godziny 11, czasem koło 12. Tymczasem minęła już 15, a dyktator nie dawał znaku życia. Zaniepokoiło to co prawda ochronę, ale pracujący w niej ludzie doskonale zdawali sobie sprawę, że wejście bez powodu do gabinetu Stalina może oznaczać karę śmierci, a w najlepszym wypadku długoletnie zesłanie do łagru. Wszystkie zasady i zwyczaje panujące w daczy zostały osobiście ustalone przez Stalina i nikt nie miał prawa ich zmieniać. Mijały kolejne godziny, a Stalin wciąż nie dawał znaku życia. Czekający w kuchni ochroniarze uspokoili się na jakiś czas, kiedy około godziny 18.30 zatelefonował znajdujący się poza budynkiem daczy wartownik, że u radzieckiego przywódcy w tak zwanej małej jadalni zapaliło się światło. Mijały jednak kolejne godziny, a Stalin wciąż się nie odzywał. Nikt nie śmiał jednak tego sprawdzić. Przed godziną 22 do Kuncewa nadeszła poczta z Kremla, adresowana do Stalina. Ochroniarze zyskali więc pretekst, by wejść do jego prywatnego pokoju. Mimo to i tak minęło kilkadziesiąt minut, zanim w końcu zdecydowali, że pocztę zaniesie pomocnik komendanta daczy, Łuzgaczow. Ten, kiedy wszedł do pokoju, gdzie normalnie kładł przeniesione przesyłki, zobaczył przez otwarte drzwi prowadzące do mniejszego pokoju stołowego leżącego na podłodze Stalina. Jedynie w mokrych od moczu spodniach piżamy i pod koszulku. Na widok ochroniarza podniósł prawą rękę, słyszał go, ale nie był w stanie wypowiedzieć choćby jednego słowa. Obok niego na podłodze leżały gazeta Prawda i przewrócony, stojący zawsze na stole zegar, który zatrzymał się na godzinie 6:30 rano. Gdy Łuzgaczow podbiegł do Stalina, w Kuncewie dochodziła godzina 23:00. By zrozumieć, jaki strach panował wśród pracowników i jaką tajemnicą objęte były wydarzenia w podmoskiewskiej daczy Stalina, wystarczy powiedzieć, że Łuzgaczow dopiero tuż przed swoją śmiercią przyznał, że to właśnie on znalazł Stalina w jego gabinecie. Zaalarmowani trzej ochroniarze podnieśli Stalina i położyli go na kozetce. Nie mogli zrobić nic więcej. Nie było instrukcji, co robić na wypadek choroby radzieckiego przywódcy. Nie było, bo w tamtych czasach nikt nie odważyłby się nawet wspomnieć, że coś mogłoby się stać Stalinowi. To z pewnością skończyłoby się rozstrzelaniem. Zgodę na wezwanie lekarza musiał wydać sam Beria. Postanowiono więc zawiadomić czwórkę najwierniejszych. Zadzwoniono m.in. do Georgija Malenkowa. Ten oddzwonił po 40 minutach, mówiąc: Beri nie mogę znaleźć, szukajcie go sami. Po kolejnej godzinie do Kuncewa wreszcie zadzwonił Beria z poleceniem: o chorobie Stalina nikomu nie mówcie i do nikogo więcej nie dzwońcie. Ochroniarze byli pewni, że zaraz pojawią się lekarze, jednak zamiast nich dopiero o godzinie 3:00 nad ranem pojawił się mieszkający 15 minut od daczy Beria. Mocno pijany, krzyczący i przeklinający. Spojrzał na Stalina, który leżąc na kozetce ni to charczał, ni to chrapał, i stwierdził, że nie ma powodu do paniki, bo przecież towarzysz Stalin mocno śpi. I odjechał. Ławrentij Beria wraz z innymi członkami najwyższych władz państwowych powrócił do daczy 2 marca o godzinie 9 rano. Dopiero wtedy zgodził się na wezwanie lekarza. Przybyły na miejsce profesor Miasnikow był przerażony. Wiedział przecież, co stało się z lekarzami opiekującymi się radzieckim przywódcą. Nie był pewny, czy wróci do domu, czy skończy w więzieniu na Łubiance. Sytuacji z pewnością nie uspokoił przybyły syn Stalina, Wasyl. Pijany jak zawsze zwyzywał ochroniarzy i lekarza od morderców. W końcu profesor Miasnikow stwierdził, że Stalin w wyniku nadciśnienia doznał wylewu krwi do lewej półkuli mózgowej, co skutkowało paraliżem jednej strony ciała i trudnościami z oddychaniem. Prawdopodobnie stało się to 1 marca, co oznaczałoby, że sparaliżowany Stalin leżał na podłodze w swoim gabinecie przez co najmniej kilkanaście godzin, a kolejne kilkanaście pozostawał w takim stanie bez opieki lekarskiej. Stalin żył, sparaliżowany, niemówiący, oddychający z wielką trudnością, z uszkodzonym mózgiem i ze zbyt wysokim ciśnieniem. Pomimo takiego stanu nie zdecydowano się przewieźć go do kremlowskiej lecznicy. Praktycznie nikt w całym Związku Radzieckim nie zdawał sobie więc sprawy z choroby przywódcy. Do Moskwy wezwano sobowtóra Stalina, Feliksa Dadajewa. Wcześniej niż inni dowiedział się o stanie zdrowia dyktatora. Powiedziano mi, że mogę chodzić gdzie chcę, ale z opiekunem. Wyjaśniono, że zastąpię Stalina, bo jest bardzo poważnie chory, wspomina Dadajew. Oficjalna państwowa agencja prasowa TASS dopiero 4 marca opublikowała komunikat o chorobie radzieckiego przywódcy. Podano informację, że wylew nastąpił w nocy z 1 na 2 marca, gdy Stalin przebywał w swoim moskiewskim mieszkaniu i że natychmiast wezwano najlepszych w kraju lekarzy. Krótki komunikat, a tyle nieprawdy. Stalin nie przebywał na Kremlu, tylko w Kuncewie. Lekarze nie pojawili się natychmiast, ale dopiero po ponad dobie, a najlepsi lekarze nie zajmowali się nim, tylko siedzieli w więzieniu NKWD. Czemu państwowa agencja skłamała w swoim komunikacie? Tego pewnie nie dowiemy się już nigdy. Specjalny komunikat o chorobie radzieckiego przywódcy wyemitowała również rozgłośnia Polskiego Radia Wolna Europa.
Wiadomość nadzwyczajna z ostatniej chwili. Sowiecka agencja telegraficzna TASS donosi, że w nocy z 1 na 2 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu, który zaatakował ważne centra mózgowe. Stalin stracił przytomność i wskutek wylewu krwi nastąpił paraliż prawej strony ciała oraz utrata mowy.
Stalina próbowano leczyć starym radzieckim sposobem, a więc za pomocą pijawek. Medycyna ludowa sięgała po tę metodę, gdy chory doznał udaru. Jak można się było spodziewać, nie przyniosło to jednak postępu w leczeniu. Stalin konał długo i powoli, w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników, którzy nie zrobili zbyt wiele, by mu pomóc. No chyba, że mówimy o pomocy w wyprawie na tamten świat. Choć teorii spiskowych jest wiele, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że czterech zjednoczonych strachem o własne życie współpracowników zaplanowało i przeprowadziło zamach na życie Stalina. Być może jedynie wykorzystali nieoczekiwaną chorobę dyktatora, aby pozbyć się zagrożenia. Nim jeszcze radziecki satrapa zamknął oczy, postanowili działać. Na Kremlu odbyło się spotkanie najważniejszych osób w państwie. Na tym spotkaniu oficjalnie i kolektywnie przegłosowano pozbawienie tyrana stanowisk przewodniczącego Rady Ministrów i sekretarza Komitetu Centralnego. Chociaż śmierć Stalina jeszcze nie nastąpiła, w biurze politycznym w tym momencie rozpoczęła się cicha walka o władzę. W momencie śmierci przebywało przy nim kilka osób, w tym córka Swietłana, syn Wasyl oraz stali bywalcy nocnych imprez z Mołotowem, Chruszczowem i Berią na czele. Jedyną w tym gronie osobą, która płakała nad konającym tyranem, była jego 27-letnia wówczas córka. Ostatnie chwile Stalina opisywała później tak. Jego twarz ściemniała i zmieniła się. Rysy stały się nierozpoznawalne. Agonia była straszna. Dusił się na oczach wszystkich. W pewnym momencie, nie wiem czy rzeczywiście, ale tak mi się wydawało, otworzył oczy i powiódł wzrokiem po stojących dookoła. Było to przerażające spojrzenie, trochę bezmyślne, trochę gniewne i przepełnione strachem przed śmiercią. Ojciec uniósł lewą rękę i ni to wskazał gdzieś w górę, ni to pogroził nam wszystkim. W następnym momencie dusza, uczyniwszy ostatni wysiłek, wyrwała się z ciała. Twarz taty zbladła i przyjęła swój zwykły wygląd. Nie wiem, ile czasu staliśmy tak w milczeniu oniemiali. Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 roku o godzinie 21.50 czasu moskiewskiego. Oficjalne dane z sekcji zwłok nie wskazują jednoznacznie wylewu jako bezpośredniej przyczyny zgonu. Dokumentacja podkreśla, że Stalin umarł w wyniku uduszenia, nie precyzując, czy mowa jest o procesie naturalnym, czy morderstwie. Gdy tylko radziecki dyktator zamknął oczy, dacza w Kuncewie momentalnie opustoszała. Wszyscy udali się na Kreml, gdzie zaledwie pół godziny później, na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Centralnego, Rady Ministrów i Prezydium Rady Najwyższej, wstępnie dokonano podziału władzy. Beria zaproponował, aby premierem wybrać Malenkowa. Ten odwdzięczył się, proponując Berię jako swojego pierwszego zastępcę. Połączono Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Bezpieczeństwa Narodowego, co jeszcze mocniej umacniało i tak już silną pozycję kierującego nim Berii. Stanowiska wicepremierów zajęli Bułganin i Mołotow. Dzieląc stanowiska, ominięto całkowicie Chruszczowa. Z nim się nikt na serio nie liczył. Gdy Radio Moskwa na drugi dzień podało informację, że przestało bić serce postępowej ludzkości, w Związku Radzieckim wybuchła histeria.
Gawait Moskwa. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9:50 вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
W Moskwie ogłoszono żałobę w dniach od 6 do 9 marca, kiedy to odbył się pogrzeb byłego przywódcy. Ten dzień był także dniem żałoby narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na czas pogrzebu przerywano pracę oraz naukę w szkołach. Śmierć Józefa Wissarionowicza dla wielu komunistycznych towarzyszy w Polsce była ogromnym szokiem. Przyzwyczajeni do kultu jednostki postanowili upamiętnić dyktatora. Dla uczczenia pamięci wielkiego wodza i nauczyciela mas pracujących i jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalają, co następuje. Miasto Katowice przemianować na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie. Uchwalono w dekrecie Rady Państwa z 7 marca 1953 roku, a więc zaledwie 2 dni po śmierci Stalina. Jednocześnie Pałacowi Kultury i Nauki w Warszawie nadano jego imię, a samemu dyktatorowi planowano postawić na placu Defilad pomnik. Tego ostatniego pomysłu jednak na szczęście nie zrealizowano. Chcąc uczcić pamięć o towarzyszu Stalinie, zakłady pracy narzuciły sobie szereg postulatów, jak produkcję ponad normę. Hołd swoją twórczością oddawali także znani polscy literaci. Od następnego dnia w całej Polsce zaczęły ukazywać się artykuły i wypowiedzi związane ze śmiercią Stalina, m.in. Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Zofii Naukowskiej, Marii Dąbrowskiej. Leon Kruczkowski pisał w Życiu Warszawy tak: kochaliśmy go, jak ojca i jak przyjaciela. Jego czyny należą do historii, której maleńką cząstką jest i nasze życie. Sam Julian Tuwim w audycji Polskiego Radia wyemitowanej 8 marca 1953 roku mówił tak:
wielka jest nasza ziemia, a nie ma na niej, jak długa i szeroka, takiego kilometra kwadratowego przestrzeni, na którym ludzie nie opłakiwaliby śmierci ukochanego swego brata, obrońcy, nauczyciela, prawodawcy sumień, Józefa Stalina. Długie są nasze dzieje, dzieje rodu człowieczego na ziemi, a nie było jeszcze żałoby tak powszechnej, tak boleśnie w zbiorowym sercu ludzkości wezbranej, jak po nim, pierwszym tej ludzkości obywatelu.
Swoje wiersze pochwalne na cześć Stalina napisali także m.in. Wisława Szymborska i Konstanty Idelfons Gałczyński. Publikowane wówczas wypowiedzi, artykuły i wiersze tworzyły atmosferę, którą Jan Nowak-Jeziorański ocenił jako dni największego poniżenia polskiej inteligencji twórczej. Kult krwawego tyrana, sprawcy rozbioru Polski, mordu Katyńskiego i tragedii Powstania Warszawskiego osiągnął bezpośrednio po jego śmierci punkt szczytowy. Lepiej nie wymieniać znanych nazwisk pisarzy, publicystów, artystów, prześcigających się wzajemnie w żałobnych hymnach pochwalnych i płaszczących się w pośmiertnych hołdach. Tymczasem w Moskwie, już kilka godzin po śmierci Stalina, ciało dyktatora wystawiono na widok publiczny w centrum radzieckiej stolicy. Zjeżdżali ludzie z całego kraju. Szacuje się, że obok trumny przeszło około 1,5 miliona ludzi. Sobowtór Stalina, Feliks Dadajew, mówił: to była tragedia, której nie da się opisać słowami. Naród nie płakał, tylko wył. On sam został wezwany do Moskwy, by odegrać swoją ostatnią rolę. Miał udawać zmarłego wodza leżącego w trumnie. W sumie nie wiadomo po co. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Na Kremlu trwała walka o objęcie przywództwa. W kręgach władzy wszyscy obawiali się Berii. Stał na czele całej policji, również tej tajnej. Przez wiele lat na najwyższych szczeblach zbudował solidne zaplecze. Pozostali uznali więc, że to on sięgnie po władzę dyktatora. 9 marca podczas pogrzebu trumnę przeniesiono do mauzoleum Lenina. Z przodu, po lewej stronie, w miejscu, które tradycyjnie zajmował następca, trumnę niósł Ławrentij Beria. To był czytelny i jednoznaczny sygnał. Jednak decyzja, by trumnę z zabalsamowanym ciałem dyktatora złożyć w mauzoleum obok trumny Lenina, była ostatnią jednomyślną decyzją czwórki byłych współpracowników Stalina. Siergiej Chruszczow, syn Nikity Chruszczowa, wspomina, że zarówno jego ojciec, jak i pozostali doskonale zdawali sobie sprawę, że gdy Beria obejmie pełną władzę, czeka ich niechybna zagłada. Nie mogli więc do tego dopuścić. Pełna intryg walka o władzę na Kremlu trwała miesiącami i zakończyła się upadkiem Berii. Sprawował on faktyczną władzę przez około 100 dni, od marca do czerwca 1953 roku. W tym czasie rozpoczął najbardziej liberalny projekt zmian ustrojowych ZSRR. Nakazał wypuścić z obozów znaczną liczbę przetrzymywanych tam więźniów. Tylko w pierwszych dniach po śmierci Stalina zwolnionych zostało 180 tysięcy z 2,5 miliona więźniów, a zwolnienia trwały przez cały okres jego rządów. Wprowadził także zakaz stosowania tortur w śledztwach. Zainicjował reformy gospodarcze, przesuwając znaczne środki budżetowe z przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego na przemysł dóbr użytkowych i rolnictwo. Ponadto zmniejszył obciążenia podatkowe, którymi obłożona była ludność rolna. Jednak największe zdumienie kierownictwa partii wywołały plany Berii odnoszące się do polityki zagranicznej. Wysunął bowiem projekt zgody na zjednoczenie państw niemieckich i wycofanie się ZSRR z tego kraju. Wprowadzanym przez Berię zmianom sprzeciwiali się pozostali radzieccy przywódcy. Mówi się, że posunięcia zmierzające do wycofania się Związku Radzieckiego z Niemiec były bezpośrednią przyczyną jego obalenia. Do zawiązania spisku przeciwko Berii wykorzystano jego nieobecność w kraju. Niedługo po powrocie do Moskwy, 26 czerwca 1953 roku, Beria przyjechał na Kreml na obrady biura politycznego. Na skutek wniosku Nikity Chruszczowa, popartego natychmiast przez pozostałych członków biura politycznego, został aresztowany, oskarżony o zdradę partii oraz szpiegowanie na rzecz Brytyjczyków. Po krótkim procesie został skazany na śmierć, a wyrok na nim i jego ludziach wykonano 23 grudnia 1953 roku w Moskwie. Egzekucja Berii była ostatnim w historii ZSRR odsunięciem od władzy polityka poprzez jego likwidację, czyli w sposób typowy dla reżimu stalinowskiego. Pełnię władzy przejął więc ten, z którym liczono się najmniej. Były błazen Stalina, Nikita Chruszczow. Na swój sposób zemścił się on na dyktatorze za wszystkie swoje wcześniejsze upokorzenia, zrzucając go z piedestału. Na 20. zjeździe partii komunistycznej, 3 lata po śmierci Stalina, Chruszczow ujawnił wiele jego zbrodni i jasno wskazał, że był on największym przestępcą wszechczasów. Polecił także, aby trumnę z ciałem tyrana usunąć z mauzoleum Lenina. Ostatecznie Stalin spoczął pod murami Kremla. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!